żonę, to jeden z takich najtrudniejszych pożegnań było to, które miało miejsce prawie 30 lat temu. Albo ponad 30 lat temu, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie to były jeszcze czasy komunistycznej Polski, kiedy z żoną podjęliśmy decyzję, rozmawiając, przepychając się w każdą możliwą stronę, że jednak wyjeżdżamy z Polski. Nikt poza najbliższą rodziną o tym nie wiedział. Wiedzieli tylko nasi rodzice o tym. Sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy. Wtedy zarobki kształtowały się na poziomie 20-30 dolarów miesięcznie. Myśmy pozyskali 250 dolarów. Wydawało nam się, że mamy niesamowity majątek. Kupiliśmy dwa plecaki na stelażu. Do połowy te plecaki były wypakowane suchym prowiantem i puszkami. No i pamiętam ten dzień, kiedy się żegnaliśmy z naszą rodziną. Było wzruszenie, były łzy, były mieszane uczucia, ponieważ na dobrą sprawę spaliliśmy wszystkie mosty, paliliśmy za sobą wszystkie mosty i wyjeżdżaliśmy z Polski z taką myślą, że my nigdy tutaj nie wrócimy. A to było bardzo trudne. Pożegnania bywają trudne. Ale są też takie pożegnania, które są trudniejsze. Najtrudniejsze pożegnania są te ostateczne, kiedy odchodzi ktoś bliski. Nikt nie lubi tego typu pożegnań. Wielu chciałoby uniknąć tego typu pożegnań. Prawda jest taka, że każdego z nas czeka takie pożegnanie. Nie pamiętam, kilkanaście lat temu miałem przyjemność poznać Waldka. Kiedy go odwiedziłem, to leżał już na łóżku, nie był w stanie się za bardzo ruszać. Rak wielkości pięści drążył jego ciało od środka. Próbowaliśmy rozmawiać, ale jakoś ta rozmowa nie za bardzo się kleiła, bo Waldek nie za bardzo był w stanie już mówić. Wiedziałem, że wcześniej Waldek był agresywnym, dynamicznym wrocławskim biznesmenem, któremu się dobrze powodziło. Patrzyłem się na Waldka i co jakiś czas poglądałem na zdjęcie, które było umieszczone w takiej meblościance. Zdjęcie zrobione przypuszczalnie podczas jednego z domowych wydarzeń, gdzie była rodzina, był suto zastawiony stół, Waldek uśmiechnięty od ucha do ucha. Widać było, że ludzie, to zdjęcie było zrobione w momencie, kiedy ludzie się dobrze bawili. Kiedy patrzyłem się na Waldka, tego jakim go zdjęcie przedstawiało i tego jakim go widziałem tego dnia na łóżku, kiedy z tego silnego mężczyzny, w zasadzie był już takim wątłym, jego ciało było wątłe i stracił na wadze. I kiedy mówił mi takim łamiącym się głosem, wiesz, ja chciałbym jeszcze trochę pożyć. Chciałem wiedzieć, jak dorasta moja 11-letnia córka. Jak wychodzi za mąż, jak zakłada rodzinę, jak rodzą się jej dzieci, a mi wnuki. Nie dane mu było dożyć tego. Bo krótko po tym Waldek odszedł do wieczności i rodzina musiała się z nim pożegnać. Nie lubimy za bardzo tego słowa śmierć, bo ono nie jest przyjemne, nie brzmi dobrze w naszych uszach, ale kiedy tak się zastanowić nad tym przez chwilę, to śmierć kończy wszystko. Śmierć przerywa wszelkie możliwe relacje, śmierć anuluje wszystkie długi, śmierć ignoruje wszelkie możliwe zobowiązania. Śmierć jest brutalna. Nie jesteś w stanie nic cofnąć, nic nie zmienisz w kontekście śmierci. Wcześniej czy później śmierć dopada wszystkich. I statystyki są brutalne, bo statystyki mówią, że 100% ludzi doświadczy śmierci. Rozmawialiśmy przed chwilą przy śniadaniu i Zygmunt zwrócił uwagę w trakcie naszej rozmowy, że no ze statystykiem, nie będę używał tej dokładnej metafory, którą Zygmunt użył, ale mówi o tym, że statystykami można manipulować. Tak rzeczywiście jest, więc nie wiem dokładnie, czy ta, którą ja mam, jest właściwa, czy nie, ale mam zakodowane, że statystycznie gdzieś na świecie 107 osób w ciągu jednej minuty kończy swoje życie, co oznacza, że zanim wypowiem to zdanie, które mówię teraz do końca i powiem kolejne i kolejne, to w ciągu trzech najbliższych zdań 107 osób gdzieś w jakimś zakątku tego świata straci swoje życie i ktoś będzie ich żegnał i prowadził ich tą ostatnią drogą. Nie myślimy na co dzień o tego typu pożegnaniach, a być może dlatego, że jesteśmy zabiegani, że jesteśmy zaabsorbowani sprawami dnia codziennego. Wiecie, jak to jest, praca. Po pracy gdzieś tam śpieszymy się do urzędu, żeby coś załatwić, zakupy, dom, posprzątać, ogarnąć, ugotować, jeszcze coś do zrobienia i ani się obejrzymy, trzeba iść spać, później kolejny dzień i znowu praca, obowiązki, sprzątanie, gotowanie i znowu wieczór i tak od poniedziałku do niedzieli. Życie bardzo szybko mija, nie mamy czasu na wiele rzeczy w życiu. Dlatego kiedy nadchodzi dzień takiego właśnie tego ostatecznego pożegnania, to ostateczne pożegnanie czasami nas zaskakuje. I życie staje się wtedy jakieś takie dziwne. Wyobrażam sobie, że takim to życie stało się dla grupy wierzących ludzi w małej wspólnocie, podobnej do tej naszej, małej wspólnocie w Tesalonikach. Apostoł Paweł odwiedził to miasto i spędził w tym mieście 3, może 4 tygodnie. I w tym czasie nawróciła się grupa ludzi, uwierzyła Jezusowi i wyobrażam sobie jedynie, że w ciągu tych 3-4 tygodni, zaledwie miesiąca, Paweł dał tym młodym wierzącym ludziom szybki kurs obszernego chrześcijaństwa, na ile można było je zmieścić w ciągu 4 tygodni. Nie wiem, jak to wyglądało, ale wiecie, kiedy Paweł w swoim liście mówi o czasach ostatecznych, to wyobrażam sobie, że nie zaczął im mówić o czasach ostatecznych, że najpierw mówi im o czasach pierwszych. To znaczy po kolei mówi im o tym, że Bóg stworzył ludzi, że ludzie się zbuntowali, że popadli w grzech i później Bóg ciągle zabiegał u tego człowieka i pewnie mówi im o tych wszystkich prorokach starotestamentalnych, którzy mówili, że przyjdzie Mesjasz, który da ratunek człowiekowi. I pewnie po kolei przechodząc przez tych proroków doszedł do Chrystusa i mówił, że właśnie Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, który nie tylko oddał swoje życie, ale który zmartwychwstał i dzisiaj wy możecie oddać mu swoje życie. Nie tylko to, ale wasze życie będzie inne i dalej dodawał, że przyjdzie taki dzień, kiedy Jezus powróci po swój Kościół. Nie wiem, czy tak było, bo list Pawła ani jeden, ani drugi nam o tym nie mówi, ale wyobrażam sobie, że pewnie nie zaczął od końca. Pewnie zaczął od początku. Mieli jakieś tam studia biblijne, mieli spotkania z apostołem Pawłem, nikogo to nie nudziło. Od rana do wieczora mieli czas na to, żeby rozmawiać o Bożych sprawach. Paweł opuścił Tesaloniki i najwyraźniej w międzyczasie ktoś z bliskich osób tych z grona tesaloniczan odszedł. Tego dnia śmierć stanęła w czyimś domu i pojawiło się pytanie, co dalej? Co będzie z moimi bliskimi, kiedy Pan powróci? Posłuchaj, co apostoł Paweł chce im powiedzieć i przeczytacie o tym w jego drugim liście, w 3 rozdziale tego listu, 13 wiersz do końca. Paweł mówi tak. Nie chcemy też, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Jednym ze słów, które jest wypowiadane niejednokrotnie w naszym codziennym życiu, to słowo nadzieja. I domyślam się, że o ile wielu z nas zna to powiedzenie, nasze polskie przysłowie nadzieja matką głupich, o tyle są inne powiedzenia, takie jak póki życia, póty nadziei. Dopóki żyjesz, dopóty jest nadzieja. To większość z nas raczej uchwyci się to do tego drugiego niż tego pierwszego. I gdybym, kochani, zszedł tutaj, podszedł do was z tym mikrofonem i zapytał was, czy wy macie na coś nadzieję, to domyślam się, że wielu z was, jeśli nie wszyscy, powiedzielibyście tak. Ja dzisiaj mam nadzieję na różne rzeczy. I jeżeli mielibyśmy szczerze o tym mówić, na co mamy nadzieję, to pewnie byłyby to być może byłaby to skończona uczelnia, dyplom, może nowa praca, może lepsza praca, może bardziej płatna praca, może wyjście za mąż, może założenie rodziny, może zmiana mieszkania, zmiana otoczenia, może choroba, z którą ktoś bliski zmaga się w twojej rodzinie, może ty sam czy ty sama zmagasz się z chorobą i masz nadzieję na to, że Bóg okaże ci łaskę. Więc ta lista pewnie byłaby długa i wszyscy żyjemy jakąś nadzieją. A nadzieja chrześcijańska jest zgoła odmienna od tej, jaką żywią często ludzie, którzy chodzą ulicami naszego miasta. Jakiś czas temu natknąłem się na taką ciekawą informację. Okazuje się, że kilkanaście, może już w tej chwili kilkadziesiąt osób złożyło swoją nadzieję u stóp pracowników naukowych Instytutu Przedłużania Życia w Scottsdale w Arizonie, gdzie ich ciała, w przypadku wielu z tych ludzi, ich ciała zamrożono, niektórych z nich nie całe ciała, ale tylko głowy zamrożono, w ciekłym azocie o temperaturze minus 160 stopni Celsjusza i te osoby oczekują na taki dzień, kiedy medycyna odkryje receptę na długowieczność i zatrzyma proces starzenia się. Dowiedziałem się, że 10 z tych kilkudziesięciu osób zapłaciło niebagatelną kwotę pół miliona złotych, żeby ta nadzieja kiedyś być może stała się rzeczywistością ich życia. To są, domyślam się, to osoby, których całe ciała były zamrożone. Kiedy mówimy tylko o głowach, to są kwoty od 200 do 250 tysięcy złotych. Mają nadzieję, że technologia molekularna pewnego dnia będzie w stanie wyprodukować, dosztukować nowe ciała do głów i dać tą długowieczność, wykorzystując zamrożone komórki ludzkich tkanek. Prezydent Instytutu musi regularnie powtarzać często dzwoniącym do niego ludziom, że nikt tak naprawdę nie wie, czy medycyna kiedykolwiek dojdzie do takich właśnie osiągnięć. Ale kochani, kiedy mówimy o nas, o wierzących ludziach, o świadomych naśladowcach Chrystusa, to przecież wiemy, że my mamy zupełnie inną nadzieję. Nadzieja to, biblijna definicja nadziei, to pewność tego, czego nie widzimy, przeświadczenie tego, czego się spodziewamy. Nasza nadzieja jest zupełnie inna, kochani. I wiecie, tak naprawdę chciałbym móc wam powiedzieć, że już nigdy w życiu nie będziecie się smucić. Chciałbym móc to powiedzieć. Nawet nie wiecie, jakie to byłoby zachęcające dla mnie i pewnie dla was. Ale jeśli bym tak powiedział, to musiałbym przyznać, że to nie ma biblijnego poparcia. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że nie musicie się już nigdy w życiu smucić z powodu utraty swoich bliskich. Ale znowu, kiedy wertuję karty Biblii, to widzę, że to nie do końca ma swoje biblijne uzasadnienie. Ale z drugiej strony mogę wam powiedzieć to, co mówi Paweł, uchwycić się Pawłowego zapewnienia, że ci, którzy uwierzyli Jezusowi, mogą się smucić inaczej, bo mają nadzieję zmartwychwstania. To znaczy, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to my możemy przeżywać nasze życie w zupełnie inny sposób. Możemy uchwycić się tego wszystkiego, o czym Jezus mówił. A mówił na przykład to, że idę przygotować wam miejsce, abym tam, gdzie ja jestem, żebyście wy też byli. Mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy otrze z naszych oczu wszelką łzę. Nie będzie smutku, nie będzie rozpaczy, nie będzie przygnębienia, nie będzie depresji, nie będzie zniewagi. Jezus mówi o tym, wszelkie swoje brzemię zrzućcie na mnie, gdyż ja mam o was staranie. To są obietnice, które Jezus składa i te obietnice nie miałyby poparcia, nie miałyby podstaw, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. Chrześcijaństwo, kochani, tak na dobrą sprawę stoi albo upada razem z Chrystusem i podstawą chrześcijaństwa jest pusty grób. To jest podstawa chrześcijaństwa. Cofnij się przez chwilę w swojej wyobraźni 2000 lat wstecz i wyobraź sobie zakurzone drogi Palestyny, po których Jezus chodzi razem ze swoimi uczniami. Przez 3 lata nie oderwali się od Niego ani na chwilę. Byli wszędzie tam, gdzie był Jezus. Widzieli wszystko to, co czynił. Słyszeli wszystko to, co Jezus mówił. Nadszedł jednak taki dzień, kiedy Jezus został wydany, kiedy Jezus został schwytany, przybity do krzyża i złożony w grobie, przed którym został zatoczony kamień ważący co najmniej 2 tony albo więcej. Minął piątek. Minęła sobota. Nadeszła niedziela. Niektórzy mówią, że to była najgorsza niedziela w życiu Kościoła. A to dlatego ta pierwsza niedziela w życiu Kościoła była najgorszą, że Kościół, czyli grupa pierwszych naśladowców Jezusa, zamknął się na 4 spusty w obawie o swoje życie. Po ukrzyżowaniu ta mała grupa wystraszonych uczniów odcięła się od świata, nie mając żadnego pojęcia, co będzie dalej. Odgrodzili się, zabarykadowali, odcięli od ludzi, zamknęli drzwi na 4 spusty. Grupka takich tchórzy, którzy pochowali się jak zające. Zamknęli się z nadzieją, że nikt ich tego dnia nie znajdzie. Pomyśl przez chwilę. 10 dorosłych, silnych mężczyzn. 11 dorosłych, silnych mężczyzn. Rybacy, którzy wyławiali i wyciągali ciężkie sieci z wody. Pracownik skarbówki, który nie pozwolił sobie na to, żeby mu ktoś w kaszę nadmuchał. Zelota, ten, który zawsze nosił nóż pod pachą, też mu nikt nie podskoczył. A teraz okazuje się, że ci wszyscy razem mężczyźni, dorośli mężczyźni, chowają się w jednym miejscu w obawie o swoje życie. I tak byłoby dalej, gdyby nie fakt, że jak później stwierdzą, zmartwychwstały Chrystus ukazał im się. Ukazał im się raz, ukazał im się drugi raz, kolejny i kolejny. I później mówią o tym, że Jezus czynił to przez kolejnych 40 dni, ukazując im się. Przy jednej okazji 500 osób widziało go jednocześnie. Widział go również Paweł w drodze do Damaszku. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że uczniowie po prostu pomylili grób. To były różne groby i coś im się pomieszało i poszli nie do tego grobu i się nawet nie zorientowali, że to był niewłaściwy grób. Albo że ciało Jezusa ukradziono. Albo że zmartwychwstanie to jest kłamstwo, to taka bajka dla grzesznych dzieci. A ja się zastanawiam, jak to możliwe? Jak to możliwe, że grupka wystraszonych, chowających się w obawie o swoje życie uczniów Jezusa nagle któregoś dnia wychodzi na ulicę i mówi: hej, słyszałeś? Jezus żyje! Jezus zmartwychwstał! Aleluja! Chodźmy, powiedzmy to kolejnym, że Jezus żyje, i chodzą od jednego miejsca do drugiego i mówią, że Jezus zmartwychwstał. Gdyby rzeczywiście pomylili grób, to pewnie ktoś mógł powiedzieć: hej, chwileczkę, panowie, zaraz, pozwólcie, wiemy, że Jerozolima jest dużym miastem i możecie się pogubić, dużo jest tych dróg, trzeba GPS-a, bo trudno jest trafić w różne miejsca, ale pozwólcie, że wam pokażemy ten właściwy grób. Nikt tego nie zrobił. Pozwólcie, że wam pokażemy, że kamień jest dalej zatoczony, że on tam dalej jest. No albo pomyślmy przez chwilę, czy to byłoby możliwe, żeby ci ludzie sami ukradli ciało Jezusa, a później rozpowiadali wszystkim: ej, schowajcie to, żeby nikt nie widział, schowajcie, dobra? Hej, słuchajcie, Jezus żyje. No nie. Kiedy zajrzysz do tekstu Dziejów Apostolskich, to zwrócisz uwagę, że to jest księga, która dosłownie eksploduje. Eksploduje, bo tam na każdym miejscu, w każdym rozdziale niemalże, co kilka rozdziałów jest mowa, jest prześladowanie, jest ucisk, jest bunt, są przeciwności, a Kościół mimo wszystko się rozrasta i wychodzi z Jerozolimy poprzez Judeę, Samarię, Galileę, idzie aż po krańce ziemi, i ci sami uczniowie, którzy jeszcze wczoraj byli zniechęceni, byli wystraszeni, teraz z mocą i z odwagą mówią: Jezus żyje, może zmienić twoje życie. Chrześcijaństwo, kochani, żyje albo umiera razem ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to równie dobrze możemy przekształcić ten budynek w jakieś centrum społeczne i mieć fajną kawę i na tym poprzestać. Ale przecież tak nie jest, bo wiemy dokładnie i wierzymy w to, uwierzyliśmy, że Chrystus jest zmartwychwstały. Nie ma takiej siły, która mogłaby pokonać śmierć, a Jezus jest tym jedynym, który ją pokonał. I to o tym rozpowiadali jego naśladowcy. I wierzący wiedzą, że Jezus powróci. Mogą się pocieszać tymi słowy. Kochani, jest mnóstwo tekstów biblijnych, które nie są łatwe. Są trudne do zrozumienia. I wiemy wszyscy, że jest mnóstwo spekulacji na temat tego, kiedy Jezus powróci tak naprawdę. Przed czy po, jak to będzie z tym uciskiem i tym tysiącletnim królestwem. Ale tak naprawdę w tym wszystkim to, co jest istotne, to to, że Pawłowi nie tylko w tym liście, ale w innych fragmentach Biblii, kiedy czytamy, to nie chodzi nam o teologiczne spekulacje, ale raczej chodzi o to, żeby to było pociechą dla nas w naszym codziennym życiu. Jesteśmy pewni, że Jezus powróci, i tymi słowami możemy się nawzajem pocieszać. Możemy mówić: Maranata, Pan powraca, czy Pan powróci. Paweł przedstawia scenę spotkania z Chrystusem. Mówi o tym, że Jezus powróci tak jak wódz wojska. W tym tekście rozproszone wojsko powstaje do życia, słychać okrzyk, to jest wojskowa komenda, król powraca po swoich. Są trąby, które w Starym Testamencie zachęcały do walki, zapraszały do modlitwy, zachęcały do przyjścia do świątyni, do świętowania, ogłaszały powrót uciśnionego narodu z niewoli po 70 latach, i trąby wskazywały drogę do domu. I być może to jest znaczenie tej metafory trąb tutaj, kiedy mowa jest o tym, że będzie słychać trąby: hej, Pan powraca po swój Kościół, który zabiera do domu, w to miejsce, które przygotowuje dla nas. Jest obłok, to znowu jest metafora, obraz Bożej obecności, Bożej chwały. Obłok zakrywał górę, kiedy Bóg przemawiał, prowadził Izraelitów. Tak też i tutaj. I wreszcie mowa jest o tym, że zostaniemy zabrani, zostaniemy pochwyceni. I to jest też pewnego rodzaju metafora, metafora odejścia, niespodziewanego wydarzenia. Mówimy, że śmierć kogoś zabrała, ale tutaj jesteśmy zabrani do życia, do spotkania z Jezusem. Jak mrugnięcie powieką dostajemy nowe ciała. Zatem ci, którzy uwierzyli Jezusowi, mogą pocieszać się obietnicą Boga, że Jezus po nich wróci. Nie wiem, jak często o tym rozmawiasz, jak często ty myślisz o śmierci. Nie lubimy o tym rozmawiać. Większość ludzi o tym nie lubi rozmawiać. Bez względu na to jednak, czy pamiętasz o śmierci, to śmierć któregoś dnia przypomni sobie o tobie. Przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz stał nad grobem bliskiej ci osoby, odprowadzając ją w ostatnią podróż. Któregoś dnia ty sama będziesz się wybierała w ostatnią podróż i tego dnia to twoi bliscy będą stali nad twoim grobem. Ale wiemy, bo Paweł nas o tym zapewnia, że śmierć nie jest końcem, że śmierć jest dopiero początkiem, ponieważ Chrystus zatriumfował, Chrystus pokonał śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć. Dlatego świętujemy pusty grób, dlatego w naszej sali tutaj mamy pusty krzyż, bo Jezus nie wisi na krzyżu. Raz na zawsze został przybity do krzyża, raz jedyny został złożony do grobu i zmartwychwstał trzeciego dnia. 31 stycznia 1993 roku trzech misjonarzy, Ryszard, Dawid i Marek, zostali porwani. Wykonywali pracę misyjną wśród plemienia Kuna z Panamy na granicy z Kolumbią. Córka Ryśka miała wtedy 8 lat. 7 lat później, jako 15-latka, napisała wiersz, który pierwszy raz przeczytała grupie setki misjonarzy pracujących dla misji nowych plemion. Chciałbym, żebyście posłuchali tego wiersza.
Dora Tenenow. Był kiedyś mężczyzna. Był kiedyś mężczyzna, którego znałam, który opowiadał mi historię każdego wieczoru. Śmiał się z moich żartów i mocno ściskał. Mówił mi, nie rezygnuj. Zawsze staczaj dobry bój. Mówił mi, kochaj Boga całym swoim sercem i służ mu z całej swojej siły. Prosił mnie, rób to, co dobre. Był kiedyś mężczyzna, którego znałam, który nauczył mnie, jak sznurować buty i uśmiechał się, patrząc na każdy mój rysunek. Mówił mi, kiedy coś zaczynasz, to nie przestawaj, dopóki nie skończysz. Mówił, kocham cię. Był kiedyś mężczyzna, którego znałam. Widziałam go we śnie i krzyknęłam. Zawołałam, tatusiu! Ale on nic nie odpowiedział. Nie miał nic do powiedzenia. Bo co możesz powiedzieć, kiedy jesteś tak bardzo, bardzo daleko? Tatusiu, powiedziałam. Wtedy głos odbił się jak echo w mojej głowie, a ja leżałam cicho i nieruchomo w łóżku. A później usłyszałam głos. Twój tatuś dokonał wyboru. Wybrał, aby służyć mi z całego serca i nie rezygnować i toczyć dobry bój. On robi coś dla mnie i jeszcze nie skończył. Pamiętaj, kocham cię. Jest teraz mężczyzna, którego znam. Żył i umarł, aby ratować ludzi przed karą za grzech. Sprawił, że możemy narodzić się na nowo. Wiem o tym, bo mój tata mi o nim powiedział. I chociaż nie ma go teraz tutaj, mój Bóg zawsze będzie blisko, aby stanąć w pustym miejscu i pokazywać mi, dokąd iść. Brakuje mi bardzo mojego taty, ale Bóg ma plan. Więc będę czekała i patrzyła na dzieło jego rąk. Był kiedyś mężczyzna, którego znałam. Dzisiaj jest mglistą pamięcią. Żyje czy nie? Pytasz. Nie wiem, odpowiadam. Proszę, módl się. Módl się, aby wiedział, że każdego wieczoru szeptem mówię, tatusiu, kocham cię. Jest teraz mężczyzna, którego znam. Każdego dnia staje się coraz bardziej realny. Każdego dnia dorastam w nim. Każdego dnia modlę się, aby moja miłość do niego była widoczna. Dokonałam wyboru, by służyć mu z całej siły i nie rezygnować i staczać dobry bój. Tutaj na ziemi może już nie zobaczę taty, ale to nic. bo kiedy moje życie tutaj się zakończy, to usłyszę ich obu, jak mówią: moje dziecko, kocham cię.
Dora, albo Dorota, ma dzisiaj 32 lata i żyje nadzieją na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem, a dzięki niemu też na spotkanie ze swoim ojcem, który był również naśladowcą Jezusa. Bo widzisz, pusty grób wszystko zmienia. W obliczu śmierci naszych bliskich, naszych przyjaciół nie popadamy w beznadziejność, ponieważ Jezus jest tym, który pokonał śmierć. A my wierzymy, że z Nim razem jesteśmy zwycięzcami. Pamiętamy o tych, którzy odeszli i żyjemy nadzieją, że któregoś dnia spędzimy razem z Nim wieczność z Bogiem. Bo prawda, która się wyłania z tego, o czym pisze Paweł, jest taka, że jeśli uwierzyłeś Jezusowi, to żyjesz z Jezusem i umierasz z nadzieją, że któregoś dnia będziesz z Nim na zawsze.